Putin, Poroszenko, Messi, ale też Walter Piskorski i wiele, wiele jeszcze więcej. Największy w historii wyciek dokumentów może sprawić, że wiele osób z pierwszych stron gazet na te osoby padnie blady strach. Z bazy danych kancelarii podatkowej Mossack Fonseca, specjalizującej się w lokowaniu pieniędzy w rajach podatkowych, wyciekło 2,6 terabajta danych spośród 11,5 miliona dokumentów, które przebadali dziennikarze w ramach międzynarodowego śledztwa. Niektóre pośrednio albo bezpośrednio wskazują na to, że z rajów podatkowych korzystało 140 polityków i urzędników państwowych, w tym tuzin obecnych i byłych głów państw z całego świata. Do tego także gwiazdy sportu i przedsiębiorstwa. Wielki międzynarodowy przeciek, skandal. I co z tego wynika, czy też wyniknie? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca Politechnika Gdańska, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora Kasy Krajowe SKOK. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie Kwity z Panamy opisuje klientów rajów podatkowych, wśród nich głowy państw, ich rodziny, działaczy politycznych, sportowych, miliarderów, też i pospolitych przestępców. Tropem tych pieniędzy przez prawie rok podążali reporterzy z Deutsche Zeitung oraz 108 innych redakcji z 76 krajów. Pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, także Gazeta Wyborcza, jest przeciek. Czy będzie skandal? Właściwie co dziś wynika z takich przecieków?
Ja myślę, że tak długo będą istniały takie miejsca na świecie, zawsze znajdą się chętni, szczególnie ci bardzo bogaci, którzy do swoich rodzimych instytucji skarbowych muszą odprowadzać duże pieniądze. Tak długo będą chętni do skorzystania z tego. Już od wielu lat prowadzone są międzynarodowe rozmowy, żeby te wszystkie raje podatkowe objąć jakąś kontrolą. Przede wszystkim dlatego, że poza uczciwie zarobionymi pieniędzmi, bo tam też mogą być uczciwie zarobione pieniądze, przede wszystkim dlatego, że jest to doskonałe schronienie dla pieniędzy tych takich pochodzących z nielegalnych różnych źródeł. I dopóki nie będzie porozumienia międzynarodowego w tym zakresie, to takie skandale będą wybuchały co jakiś czas.
Ale co z tym fantem można zrobić? Bo co jest ciekawe, jednym z orędowników zamykania rajów podatkowych był między innymi ojciec Davida Camerona, który też jest na tej liście.
No cóż, w tej Wiktor chwili Kamiński. Obowiązują przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istnieją międzynarodowe porozumienia w tym zakresie i w zasadzie wszystkie pieniądze, które pochodzą z nieujawnionych źródeł, wszystkie instytucje finansowe, które podlegają tym przepisom, są obowiązane ujawniać. To jest jakby jedna kwestia, czyli tak naprawdę rzecz w tym, aby te wszystkie przychody, które tam są lokowane, po prostu podlegały normalnej rejestracji, były w normalny sposób ujawniane, aby znajdowały się w normalnym obiegu. To, czy dany kraj ma niższą czy wyższą stawkę podatkową. No jest to oczywiście jakaś konkurencja pomiędzy różnymi regionami. Natomiast oczywiście nie powinno to prowadzić do takich patologii. I myślę, że najbardziej chyba bulwersujące jest to, przynajmniej dla mnie, że prym wiodą tutaj osoby, politycy, prawda, osoby, którym my powierzamy, czy państwa powierzają swoje pieniądze, powierzają im rządy, a na koniec dnia okazuje się, że prawda, taki człowiek jednak nadużył tego naszego zaufania najprawdopodobniej.
Znaczy, sam fakt, że takie praktyki istnieją, nie jest jakoś zaskakujący, bo my wszyscy o tym od dawna wiemy, prawda? Natomiast
rzadko jest... kiedy daje się złapać kogokolwiek za rękę.
No więc właśnie, sensacją jest to, że się dali złapać za rękę. Sensacją są nazwiska, przede wszystkim polityków, bo tutaj, jak słusznie pan prezes Kamiński mówił, no to jest problem. To jest problem taki moralny, etyczny w szerszym wymiarze. Chociaż ja tak mógłbym cynicznie powiedzieć, że jak tam jest 140 nazwisk polityków, to przy tych całych kwotach, które krążą, tych pieniędzy, to nie jest tak dużo. Ale oczywiście to bulwersuje. Obawiam się, że to się znowu skończy niczym. To znaczy w sensie konsekwencji, bo to wcale nie jest takie proste, żeby komukolwiek udowodnić, że złamał naprawdę prawo. Natomiast z etycznego czy politycznego punktu widzenia pewnie niektórzy poniosą jakieś konsekwencje i oby tak się stało.
No polityczne pewnie tak, ale tak się zastanawiam, może przydałyby się jakieś, nie wiem, sądy międzynarodowe, które mogłyby wziąć pod uwagę, znaczy sprawdzić takich, osądzić takich polityków na przykład, ich wielce niemoralne działanie.
No z takim sądem są wyborcy.
Właśnie chciałem to też tak powiedzieć.
Panie prezesie, pod warunkiem, że tam, gdzie się odbywają wybory.
To są wybory, tak?
Tak, nie wszędzie się wybory odbywają i są też politycy z krajów, gdzie nie ma takiej demokracji.
Ja myślę, że żadna instytucja, dopóki świat nie podejdzie do tego w sposób taki, że oczywiście różnice w podatkach będą istniały, ale my tu nie mówimy o różnicach, tylko raje podatkowe, no to są, te podatki są zupełnie symboliczne i one, tak jak powiedziałem na wstępie, one będą skłaniały zawsze pewną część ludzi do tego, żeby skorzystać z możliwości zaoszczędzenia pewnych kwot, które w innym wypadku są przeznaczane na podatki.
A jak to działa na ludzi, na takiego zwykłego Kowalskiego, który z jednej strony widzi, że jakiś polityk sobie ułatwia życie, umieszczając swoje pieniądze w raju podatkowym, a z drugiej strony ktoś czegoś nie zapłaci, nie wiem, PIT nie dojdzie przez internet i potem ten ktoś musi zapłacić jakąś karę. Jak on w tej sytuacji się czuje? I takich osób będzie więcej. I co zrobi w przyszłości?
Nie wiem, co zrobi. Na pewno jest wkurzony. To jest jasne, tak? To jest oczywiste, bo to ludzi bardzo, bardzo denerwuje. Jeżeli oni potem jeszcze mają szansę wypowiedzieć się właśnie jako wyborcy, to jest pół biedy, tak? No jeśli nie mają tej szansy, no to rodzi takie konflikty społeczne, rodzi różnego typu napięcia i to jest frustracje, tak, i to jest groźne zjawisko, bo ludzie często też usprawiedliwiają się, no jeżeli, prawda, pan X, polityk, może sobie na coś takiego pozwolić, to ja mogę nie wpisać
który
do PIT-u czegoś tam,
prawo, prawda? W swoim kraju, tak. I on przed tym prawem, tak, sam ucieka.
I to jest takie demoralizujące w takim szerszym kontekście.
Mhm. Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu dziś goście profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca Politechnika Gdańska, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora Kasy Krajowe Skoku. To jeszcze na moment wróćmy do przecieku tych 11,5 miliona dokumentów. No, te nazwiska podane wcześniej to wierzchołek Góry Lodowej i dziennikarze z całego świata informują, że w kolejnych artykułach będzie tego znacznie, znacznie więcej. Ale właśnie takie nazwisko, tutaj rozmawialiśmy w przerwie, jak Poroszenko. Jak to się może odbić na tym, co się dzieje na Ukrainie? Tu jest prezydent państwa, które walczy o niepodległość, walczy z drugiej strony o też pomoc finansową od Zachodu i na jego czele osoba z tego przecieku.
No to na pewno nie jest sytuacja korzystna dla samego Poroszenki, a jednocześnie no co najmniej dwuznaczna moralnie, tak, podczas gdy naród zmaga się z wojną, może w tej chwili taką trochę uśpioną, ale jednak z drugiej strony naród cierpiący z uwagi na bardzo istotne pogorszenie stopy życiowej, bo przecież to, co jest na Ukrainie, to jest totalna bieda dzisiaj. Natomiast jak się patrzy na Ukrainę, brak reform, szczególnie tych związanych z ograniczeniem korupcji, która jest podobno wszechobecna w tej chwili, i człowiek, który teoretycznie jest odpowiedzialny za wdrażanie tych wszystkich reform związanych z przystosowaniem do standardów europejskich, ze zwalczaniem tej biedy, który korzysta z olbrzymiej pomocy i europejskiej, i Międzynarodowego Funduszu, i amerykańskiej, no to jest katastrofa według mnie.
Poroszenko miał być w zasadzie twarzą rządu walczącego między innymi z korupcją, z wykorzystywaniem stanowisk państwowych do prywatnych celów. Jednym z celów było przecież też ograniczenie wszechwładzy oligarchów, którzy zamiast zastępują państwo i właściwie w takim trochę, a może nie trochę, mafijnym stylu często zarządzają całymi obszarami, czy całymi branżami. Branżami wręcz, czy to w Rosji, czy na Ukrainie. I jakby miał być przeciwstawiany Putinowi i jego wspierającym go biznesmenom, a tutaj widzimy, że jakby znalazł się w tej samej grupie. No to na pewno źle to będzie wyglądało zarówno z punktu widzenia jego wyborców, jak i z punktu widzenia relacji międzynarodowych.
Mm-hmm. To nie ulega wątpliwości, że to nie pomoże ani Poroszence, ani Ukrainie. Natomiast ja też bym się wstrzymał może przed takimi ostrymi ocenami, bo my naprawdę niewiele wiemy, co w tych dokumentach jest, z jakiego okresu to pochodzą te dokumenty, czego dotyczą. Więc tak powiedziałbym, troszeczkę na spokojnie należałoby do tego podejść. No teraz autorzy tego raportu chcieli wywołać taki efekt, prawda, mocnego wejścia na ten rynek informacyjny, no ale trzeba poczekać na fakty.
Mm-hmm. To też prawda.
Zmieniamy temat. Kredyty walutowe to było kasyno. Polski Bank tłumaczy, dlaczego jako jedyny nie wszedł we frankowe hipoteki. Klienci indywidualni zarówno kiedyś, jak i nawet teraz nie są wystarczająco dobrze zaznajomieni z ryzykiem kursowym. Nawet my w banku nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs danej waluty na przestrzeni 30 lat. Doradzaliśmy naszym klientom kredyty w złotówkach, ale oni byli zainteresowani tylko niską ratą, tak mówią przedstawiciele jednego z największych banków w naszym kraju. Chodzi o PKO SA. Jak to się stało, że tylko jeden bank widział ryzyko w kredytach walutowych, a inne, mimo że się sparzyły również w innych krajach, przychodząc na polskie poletko, sprzedawały te kredyty dalej?
No wygląda na to, że po raz kolejny chciwość zwyciężyła, można tak powiedzieć, w dużym uproszczeniu oczywiście. Myślę, że na to nakładają się różne kwestie. Po pierwsze, rzeczywiście Polska dla części zagranicznych banków może być takim obszarem, który nadaje się jeszcze do maksymalizacji zysku. Może być w krótkim terminie, tak. Z drugiej strony mamy do czynienia ze stosunkowo niezamożnym społeczeństwem, które naprawdę jednak przede wszystkim zwraca uwagę na niską ratę kredytu, a nie na całkowity koszt tego kredytu. I w momencie, kiedy...
Ale panie dyrektorze, wcześniej o tych kosztach całkowitych to nawet chyba ludzie nie byli informowani.
Ale tu nie chodzi nawet, wie pani, o całkowity koszt kredytu, taki wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim i tak dalej. Generalnie bank, podając plan spłaty kredytu, pokazuje, ile tych odsetek, prawda, tam trzeba będzie zapłacić. I klienci bardzo często przechodzą nad tym do porządku dziennego i po prostu patrzą na to, czy ich będzie stać na taką, a nie inną ratę spłaty, czy ona się zmieści w ich dochodach. Na drugim biegunie mamy przecież ogromne zaangażowanie ludzi w firmy lichwiarskie wręcz, które przecież pożyczają pieniądze na niezwykle wysoki procent. I też ważne jest, że jest niska rata, prawda, że można teoretycznie podołać
tym
spłatom.
Ale to już są też, panie dyrektorze, osoby, które są wykluczone z obiegu jakby tego normalnego bankowego. Tak. One idą do firm, bo w banku już żadnego kredytu nie uzyskają.
Ale tutaj też mieliśmy pewną część takich osób, które ubiegając się o kredyt złotowy, nie miały zdolności kredytowej, natomiast w momencie, kiedy szły po kredyt walutowy, okazywało się, że jednak tą zdolność mają ze względu na to, że ta rata była za niska. Absolutnie zgadzam się z tym, że nie da się przewidzieć tego, jak będzie wyglądał kurs walutowy za 30 lat, nawet w kraju tak stabilnym jak Szwajcaria. Stąd odpowiedzialne pożyczanie jest tematem obustronnym. Z jednej strony oczywiście bank nie powinien zadłużać nadmiernie swojego klienta, z którym pewnie chce współpracować, czy ma współpracować przez następnych kilkadziesiąt lat. Z drugiej strony nasi obywatele nadal jeszcze nie są dobrze wyedukowani ekonomicznie, finansowo i naprawdę wielu z nich nadal nie do końca rozumie zasady, na których będzie spłacać kredyt. I to też jest problem. Mhm.
No tak, tylko po tym, co pan dyrektor powiedział, to pojawia się pytanie, dlaczego tylko jeden bank w taki sposób postąpił? Czy to, co dzisiaj ten bank mówi, czy to jest prawda, czy chęć tylko zdyskontowania marketingowego?
Tak jest. I chęć pozyskania nowych klientów.
Także jest parę pytań. No a problem ten, który mamy w kraju z tymi kredytami frankowymi, on jest całkiem realny i on istnieje. I tak naprawdę nie widać rozsądnego sposobu jego rozwiązania.
Znaczy, ja bym nie przesadzał z tym problemem. Jednak bym nie przesadzał. No, proszę państwa, spłacalność tych kredytów frankowych jest duża, jest bardzo duża. Tak? To nie jest tak, że poprzez te kredyty ludzie naprawdę ubodzy popadali w tarapaty. Takie przypadki. Były. Tak? Ja mam tutaj takie wrażenie, że jednak problem jest nagłaśniany przez te środowiska ludzi całkiem nieźle sytuowanych, którzy mogą stworzyć na tyle silny nacisk na władzę, na społeczeństwo, wywołać wrażenie, że to jest wielki problem. No, to wszyscy byli dorosłymi ludźmi, wiedzieli na co się decydują. Oczywiście wiedza, tak jak tutaj pan rektor mówił, wiedza na temat ekonomii generalnie jest nie najlepsza, wiemy. Banki próbowały wykorzystać sytuację i właśnie tą taką niską świadomość ekonomiczną społeczeństwa.
Znaczy one sobie świetnie w tamtym czasie wykorzystały tę
sytuację. Oczywiście, że tak, ale ja bym powiedział, że tutaj wielu ludzi biorąc te kredyty lekko się uśmiechało na widok tych, którzy brali kredyty złotowe. Wtedy nikt nie mówił o tym, że ci, którzy biorą złotowe kredyty, to należy na jakaś pomoc czy coś. No nic. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. No to jest gra gospodarcza w jakimś sensie. Bardzo ryzykowna. Ja zawsze wszystkim moim znajomym mówiłem, nie bierzcie kredytu w innej walucie, bo to jest ryzykowne. Szczególnie na 20-30 lat.
Znajomi nie słuchali pana profesora, prawda?
No nie wszyscy słuchali, tak.
Nie
tak,
chcieli. Tak. Ale wróćmy jakby do stwierdzenia, że nawet my w banku nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs danej waluty na przestrzeni 30 lat.
No, to no święta jeśli, prawda.
No, święta tak prawda. Oczywiste. No to w takim razie w jaki sposób mogli to przewidzieć ludzie, którzy zdawali się na osobę, która im sprzedawała ten kredyt?
Ludzie nie powinni, nie musieliby przewidzieć. Ludzie powinni mieć świadomość, że to ryzyko jest bardzo duże.
Tak, a banki powinny mieć świadomość, że nie można przerzucać całego ryzyka na klienta i one teraz starają się to zrobić.
Ja myślę, że można przerzucać ryzyko na klienta, natomiast trzeba mieć jedną rzecz trzeba zrobić. Trzeba rzeczywiście klienta uświadomić w tym zakresie. Nie wystarczy to jedno zdanie, że wie pan, że kurs się może zmienić i jest pan tego świadomy, tak? to trzeba pokazać na przykładach. Bo to jest bardzo łatwy rachunek, tak? Mieliśmy z tym do czynienia, jak Bank Szwajcarii zmienił kursy. Z dnia na dzień z
5,19 był maksimum, tak? Frank szwajcarski, to prawda. Ale z każdą osobą, z którą dzisiaj rozmawiam, a która żałuje, że wzięła kredyt, z tych, które żałują, bo oczywiście nie wszyscy, tak jak tutaj panowie wzięliście pod uwagę.
Rząd zyskał przez wiele lat jednak.
Są tacy, którzy potrafią uczciwie powiedzieć, że zyskiwałem i jeszcze mi się to opłaca.
Tak jest.
Ale są też tacy, którzy w tym momencie, kiedy frank był bardzo, bardzo tani, oni w tym nieszczęśliwym momencie brali kredyt, a ich nieruchomości były bardzo drogie i teraz się sytuacja odmieniła, bo frank jest drogi, nieruchomości potaniały, to te osoby w tej chwili rzeczywiście mają problem. I z drugiej strony, jak w takiej... I te osoby dowiadywały się od osób, które sprzedawały im te kredyty, że oni będą tylko zawsze do przodu. Nie było takich informacji, że ktoś im przedstawiał od początku do końca ryzyko i mówił, że jednak
to
frank
jest
może...
kwestia kadr bankowych. Tak? I pewnego sposobu premiowania pracowników banku. Moi dyplomanci, którzy pracowali w bankach, opowiadali o tym, że często na nich była wywierana presja, żeby maksymalizowali sprzedaż, tak? Żeby maksymalizować sprzedaż kredytów, tak? No to pewnych rzeczy się nie dopowiada do końca, nie, przynajmniej no nie zniechęca się potencjalnych klientów.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca Politechnika Gdańska, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora Kasy Krajowej SKOK. To jeszcze na moment wróćmy do tych kredytów walutowych i do tego jedynego banku, który takich kredytów od 2000 roku zdecydował się nie udzielać w ogóle, ani jednego kredytu walutowego nie udzielono. No. Jeśli jednak jeden bank widział ryzyko w kredytach walutowych, a pozostałe nastawiły się na zysk, to czy to jest teraz taka sytuacja, żeby pochylać się nad nimi w momencie, kiedy mówi się, że coś z tymi kredytami walutowymi może się stać, czyli że mogą zostać przewalutowane na zasadach, o jakich tak naprawdę dzisiaj w 100% nikt nie wie, jak to miałoby wyglądać. Natomiast te banki podnoszą duże larum, bardzo duży szum wokół tego. Mówi się o wielkich stratach, jakie mogą ponieść z tego tytułu. Z drugiej strony, panowie zwróciliście uwagę, że wiele osób biorących kredyty walutowe na tych kredytach zyskało. Nie każdemu dzisiaj będzie się opłacało przewalutowywać i nie myślmy, że wszyscy nagle rzucą się do tego, żeby przewalutować ten kredyt, więc straty, na które powołują się banki, też nie będą takie duże. Więc w ogóle o co ten hałas? A może jest hałas?
Hałas jest o to, że nie bardzo wiadomo, tak, co z tym będzie, jakie będą regulacje i na tych regulacjach no, część zainteresowanych po jednej i po drugiej stronie no, może stracić albo zyskać, więc hałas jest pewnie wynikający z niepewności. Czyli ja od początku uważam, że nie powinno się w żaden sposób pomagać tym osobom, które świadomie podpisały umowy, jak również pomagać bankom, które no popełniły błąd. No to jest gra. Zastanawiamy się, dlaczego jeden bank tego nie zrobił. No wybrał taką strategię, inni postawili na coś innego. No w biznesie to normalne. Przegrali. Trudno.
No właśnie, więc jeśli przegrali, to trudno.
Ale nie powinno się tej porażki pogłębiać poprzez jakąś regulację, która by preferowała drugą stronę tych umów, tak?
To jest sytuacja, bo ten cały ten problem to jest wynik przedwyborczej agitacji tak naprawdę. Tak było. To była formalnie zgłoszona obietnica przez prezydenta, wówczas jeszcze nie prezydenta, że jeżeli...
No tak, to już później tak było.
Ale sam problem był wcześniej. I walka kredytobiorców
problem
też.
Problem był, sporo. Ale nikt wcześniej publicznie nie obiecywał ludziom, że w tę stronę rząd będzie próbował cokolwiek zrobić. To zrobił pierwszy prezydent Duda. To jest pierwsza uwaga do tego. Natomiast z całą resztą się zgadzam w 100% z panem profesorem, bo każda decyzja, tak jak powiedział pan dyrektor Kowalski, każda decyzja ekonomiczna...
Kamiński.
Przepraszam, Kamiński. To jest jak gdyby indywidualny wybór między chciwością a taką bojaźnią o utratę pieniędzy, tak? I każdy gdzieś ocenia tę przestrzeń między jedną a drugą skrajną i podejmuje decyzję. Ci ludzie podjęli decyzję więcej ryzykując.
Mhm. No jednak mimo wszystko jest jakaś część spośród tych kredytobiorców, którzy twierdzą, że no zostali wprowadzeni w błąd i jednak mimo wszystko oczekują, że w jakiś sposób bank dojdzie z nimi do porozumienia i w jakiś sposób weźmie chociaż część tej odpowiedzialności za właśnie tych, no, takich jak to można powiedzieć, nachalnych sprzedawców, tak. Na siebie. I obawiam się, że bez jakiejś regulacji zewnętrznej będzie to niemożliwe albo niezwykle rzadkie. Pewne regulacje dotyczące kredytów walutowych nadzór finansowy wprowadzał już wcześniej, starając się jednak trochę ograniczyć tą akcję rekomendacji. Może były wydane trochę za późno, może one rzeczywiście nie były na tyle skuteczne, żeby jednak zmitygować banki dążące do maksymalizacji sprzedaży. No i efekt jest taki, że no jednak gdzieś tutaj mowa była o obietnicach wyborczych, one wynikły z tego, że jednak problem został rozpoznany wcześniej i pojawił się popyt na rozwiązanie. Tak trzeba było to rozwiązanie jakieś zaproponować. No można mieć, na pewno nie będziemy mieli sytuacji, w której wszyscy będą wygrani. Nadzór mówi o tym, że kilka spośród średniej wielkości banków będą miały być może nawet programy naprawcze przy jakimś skrajnym modelu refinansowania.
Mhm. To jeszcze głos słuchaczy. Doradcy przede wszystkim przedstawiali zalety kredytu walutowego, o wadach raczej nie mówili, żeby klient nie wycofał się z zaciągania kredytu. Taka była rzeczywistość w roku 2005-2006, tak pan jest. Przemysław napisał. Z kolei pan Jacek mówi, a może ktoś policzy, ile banki zarobiły i jak zdrenowały w międzyczasie nasze kieszenie. Do tego dochodziły też spready. No i jeszcze jeden taki pozytywny głos. Młoda pani, chyba stażystka w banku, doradziła mi, żeby brać kredyt w walucie, w jakiej się zarabia, za co jestem jej bardzo wdzięczny, napisał do nas pan Piotr z Władysławowa.
Na pocieszenie można jeszcze powiedzieć, że ten bank, o którym mówimy, to on tę decyzję podjął po dużej wpadce, którą miał na rodzimym rynku z 20 chyba lat temu. I można
w 92 roku.
Można powiedzieć, że tak samo jak my. Mądry Polak i mądry Włoch, ale po szkodzie.
Ale dobrze, że chociaż on, bo z drugiej strony, tak jak mówiłam, te inne banki, które również wywodzą się z Zachodu, też miały do czynienia z takimi problemami, a jednak jakoś ich to doświadczenie tutaj nie wzięło góry i raczej chciały szybko zarobić. W piątek, 1 kwietnia otworzyło się tak zwane okno transferowe. Każdy Polak opłacający składki emerytalne będzie mógł zdecydować od tego czasu, czy czy chce, by trafiły one wyłącznie do ZUS-u, czy także do OFE. Dotyczy to zarówno tych, którzy dokonali wyboru przed 2 laty, ale z jakichś powodów chcą zmienić zdanie, jak również ludzi młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy. Na decyzję mamy czas do 31 lipca. Jeśli chcemy oszczędzać w OFE, musimy wypełniać deklarację, którą można pobrać ze stron internetowych ZUS-u i KNF-u i resortu finansów. No i właśnie, czy ZUS, czy OFE, czy w ogóle sobie dać spokój i właściwie jaka przyszłość tego OFE może być? Bo jakoś tak ostatnio o OFE zupełnie ucichło i były takie głosy, że może OFE właściwie trzeba zlikwidować i dać sobie całkiem z tym spokój. Na razie nie wiemy, jaka jest przyszłość OFE. W związku z tym, co robić? Panowie ekonomiści i praktycy.
Na szczęście to nie jest mój problem, tak? Ja już nie mam pola manewru, ale poważnie mówiąc, to nie wiadomo. To nie wiadomo. Pani mówi, że przyszłość OFE jest niepewna, ale i przyszłość ZUS-u też nie jest do końca pewna, tak? Dlatego tak jak kilka lat temu raczej byłbym skłonny poradzić komuś, żeby trzymał się ZUS-u, tak dzisiaj myślę, że trochę to ryzyko należałoby może rozproszyć. To nie jest duża skala, żeby było jasne, tak? To może warto byłoby część tych składek skierować do OFE, ale znowu chyba nikt odpowiedzialnie nie powie, co jest rozwiązaniem długookresowo lepszym. Mnóstwo czynników, do których nie mamy pewności. Mamy pewność co do jednego czynnika, mianowicie pogarszającej się sytuacji demograficznej.
Prawda. Tak, i pogarszająca się sytuacja demograficzna niewątpliwie w długim okresie będzie miała wpływ na zdolność ZUS-u do wypłacania świadczeń. To jest oczywiste. No tutaj tu ciągle jeszcze, przepraszam, że tak powiem, no trochę ciąży na nas ten model bismarckowski, który został wprowadzony jako można powiedzieć, taki pierwowzór, prawda, opieki społecznej państwa nad emerytem. Myślę, że dzisiaj on nie do końca chyba przystaje do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Wydaje się, że powinniśmy przede wszystkim polegać na swoich własnych oszczędnościach i powinniśmy jednak starać się znaleźć źródło dla tej godziwej emerytury w pracowniczych programach emerytalnych, w jakichś własnych długoterminowych inwestycjach, oszczędnościach. No tylko, że nisko zarabiający, prawda, przeciętnie bardzo nawet zarabiający Polacy, no nie bardzo widzą szansę na to, żeby odkładać jakieś pieniądze, co widzimy chociażby po udziale relacji oszczędności do dochodów, która no jednak w Polsce jest jedna z najniższych w Europie. Więc no tutaj widać, że jesteśmy społeczeństwem pod tym względem dość jeszcze słabym.
No i preferującym krótkookresowe korzyści, tak, to o czym mówiliśmy przy okazji tych kredytów, prawda? Także teraz powiedzenie komuś nie odkładaj więcej na przyszłość, tak, jest no, mało skuteczne, bo ludzie mówią, dobra, nie bardzo mam z czego, ja jakoś w przyszłości to będzie.
No to jest wszystko prawda, bo te elementy demograficzne i ta sytuacja, która z tego będzie wynikała i w ZUS-ie, jeśli chodzi o możliwości wypłaty rent i emerytur, to jest rzeczywiście trudna. Z drugiej strony powiedzieć Polakom, którzy relatywnie niewiele zarabiają w swej takiej dominującej większości, że mają się sami zatroszczyć o swoją emeryturę, no...
Niepolityczne.
Tak. Nie znaczy, mało, dobrze. Że niepolityczne, ale... No takie brzydkie, można powiedzieć, tak? Natomiast co jest ważne? Mnie trochę dziwi, że już dzisiaj rząd nie myśli długookresowo, co z tym fantem
zrobić, bo my tego nie wymyślimy. Ludzie sami sobie przyszłości nie zapewnią emerytalnej. O tym możemy zapomnieć. Powodów jest parę, tak? Panowie powiedzieli o dwóch, mianowicie o tej skłonności do oszczędzania, a drugie o zamożności, to jest 100% pewne. Natomiast jakieś rozwiązanie się znaleźć musi, dlatego że ja nie wyobrażam sobie, żeby za lat tam 20-30 była rzesza, w której 50% czy 70% z emerytów nie będzie miało
z czego
na chleb,
żyć,
tak?
Nie będzie miało, dokładnie. Ale też dosyć ciekawe dane się pojawiły. Polska wypada najgorzej wśród państw dawnego bloku sowieckiego, jeśli chodzi o oszczędność. Najbardziej zapobiegliwi w grupie dawnych demoludów są Słoweńcy, którzy odłożyli równowartość prawie 26% PKB, a niewiele mniejsze oszczędności mają Estończycy, ponad 25,5, Bułgarzy, co do których często wymienia profesor Dariusz Filar, mówiąc, że jeżeli my mamy swoje zarobki do jakiegoś kraju porównywać, to lepiej właśnie do krajów bloku wschodniego dawnego i że tutaj w porównaniu z Bułgarami my świetnie wypadamy, a Bułgarzy ponad 23%, Czesi ponad 22%, a Polska 19%, jesteśmy na samym końcu.
Nie, bo to jest skomplikowana sprawa z tymi oszczędnościami, dlatego że oczywiście taka prawda podręcznikowa to mówi tak, że stopa oszczędności rośnie wraz ze wzrostem dochodów i to jest jasne, tak? I to jest jasne. Niemniej, jak popatrzymy sobie na świat, to widzimy ogromne różnice w poziomie tej stopy, nawet wśród krajów, które są zamożnych i o podobnym poziomie dochodów. Czyli gdzieś tam jeszcze jest kwestia kultury, jest kwestia tradycji, no bardzo i polityki również. Więc to jest konglomerat. Więc ja bym tam takich daleko idących wniosków z tego nie wyciągał. Natomiast wracając do tej kwestii emerytur, to mi się zdaje, że wielu ludzi jest zdezorientowanych, ponieważ politycy, i to bez względu na to, jaką nam partię reprezentują, od kilku lat wysyłają bardzo sprzeczne sygnały. Z jednej strony straszą nas trochę tym, że właśnie pieniędzy na emerytury może w przyszłości zabraknąć. Straszą nas tym, że pogorszy się sytuacja demograficzna, w tym sensie, że będzie rósł udział ludzi w wieku poprodukcyjnym. A z drugiej strony pojawiają się pomysły na przykład obniżenia, czy cofnięcia podwyżki wieku emerytalnego. No, to się kupy nie trzyma. To się zupełnie kupy nie trzyma. Tak? I ludzie właściwie nie wiedzą, czy warto byłoby pracować dłużej, żeby jednak wypracować sobie wyższą emeryturę. Żeby w ogóle sytuacja tutaj się poprawiła. Czy też nie, czy też krzyczeć nie, ja chcę na emeryturę wcześniej. No te współczynniki aktywności ludzi po 60 czy po 65 są roku niskie. Są niesłychanie niskie, a przecież żyjemy coraz dłużej, jednak i stan zdrowia nas wszystkich średnio się poprawia, więc ja myślę, że tu jest taka dezorientacja właściwie, jak tutaj postępować, jak się ustawić.
Mhm. No rzeczywiście przydałby się długofalowy program społeczny, taki, który by połączył kwestie wydłużenia faktycznego wieku zatrudnienia, ale nie w sensie przesunięcia w tą czy w tamtą stronę formalnego wieku emerytalnego, ale stworzenia warunków do tego, żeby osoby 55-60 plus, które chcą być aktywne zawodowo, faktycznie tą aktywność
żeby chciały pracować.
Wiecie Państwo, no ja sobie nie wyobrażam w ogóle przejścia na emeryturę tylko dlatego, że osiągnę tam za parę lat wiek taki, prawda, który by formalnie do tego miał skłaniać, no ale pewnie niestety jestem w mniejszości.
Mhm. Znaczy są też pewne zawody, w których
trudno jest
pracować po 65 czy tam 7 roku życia. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić na sekundę do tej skłonności do oszczędzania. No bo te dane, one takie podawane selektywnie, one nie wszystko pokazują. Myśmy tutaj kiedyś u pani rozmawiali nie tak dawno na temat majątku, które posiadają polskie rodziny, tak? I o tym, ile mieszkań polskie rodziny mają na własność. Przecież to jest też forma
I wyszło na to, że jesteśmy bogatsi od Niemców,
tak jest.
Co wiele osób zaskoczyło bardzo.
Statystyka pozwala na różne rzeczy.
Pan profesor wie to najlepiej.
Tak, bo znowu trzeba byłoby pewnie zapytać, a ile z tych mieszkań jest na przykład obciążonych kredytami
tak
prawda?
Jest,
i gdzie
tak,
się okazuje,
tak,
że z tą własnością...
Znaczy to tak się tego nie liczy. Tak? No, to tak się oczywiście. Liczy netto, że jest w kredycie, no to się nie liczy jako majątek. Tak? Bo to jest jakby co, to jest majątek banku co najwyżej, a nie indywidualnego
a nie
obywatela.
No to jeśli mówimy o rynku pracy, według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku co trzeci Polak będzie miał 65 lat i więcej. Dziś wśród osób w wieku 65-69 pracuje zaledwie 9% pracowników przy światowej średniej, tutaj znowu statystyka, na poziomie 20%, czyli u nas 9, średnia światowa 20%. No i dlaczego tak się dzieje, że u nas tak niewielu. Się okazuje jeszcze z danych Work Service, że 76% polskich firm nie posiada odpowiednich programów pracowniczych dostosowanych do osób w wieku 50+. I teraz co? To jest brak zapobiegliwości firm. Firmy wolą młodych pracowników, nie chcą tych 50+. O co chodzi?
Myślę, że tą sprawę rozwiąże życie. Bardzo szybko. Tak? Dlatego, że zmieniająca się sytuacja na rynku pracy zmusi pracodawców do tego, żeby przytrzymywali ludzi w wieku starszym i będą musieli stworzyć im do tego warunki. Nie będzie po prostu wyjścia. Tak? I tutaj żadne apele, żadne rynek ich do tego zmusi w ciągu kilku lat. Tak? To ja bym nie widział tego jako jakiś wielki, wielki problem.
Ale pracodawcy niektórzy mówią, że osoba w wieku 50+, to już jest osoba roszczeniowa, ona już chce chodzić często do lekarza, chce brać zwolnienia lekarskie.
Dzisiaj to mówią, tak, ale jutro nie będą tak mówić i będą dziękować, że ta osoba chce u nich pracować.
Dzisiaj na szczęście pracodawcy mają tą komfortową sytuację, że mamy w Polsce 700 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, Ukraińców, którzy są zatrudnieni w różnych miejscach. W związku z tym jeszcze ta postawa, o której pani mówi, ona przez chwilę może być podtrzymywana, tak? Jak wszystko wróci do normy na Ukrainie, ci ludzie tu przyjeżdżają tylko do pracy, nie po to, żeby się osiedlać. Sytuacja na rynku pracy, tak jak pan profesor powiedział, zmieni się naprawdę diametralnie.
I to w ciągu kilku lat.
Tak, tak jest. I pracodawcy będą prosić tych 50 czy 55-latków, żeby oni zechcieli przyjść. Zresztą to tak już jest dzisiaj. Ja robiłem rekrutację teraz na mechaników. Nie znalazłem, też podchodzę do tego, że jeżeli człowieka trzeba by wyedukować, prawda? Mhm. To staram się przyjmować młodych ludzi, ale nie znalazłem. Przyszedł do mnie pan 50-letni. Ja wiem, że on jest mniej sprawny w tym, co będzie robił, ale on ma już pewne doświadczenie. Ja go pewnych rzeczy już nie będę musiał uczyć. I ja jestem zadowolony. Mhm. On się sprawdza, ja jestem zadowolony, jest wszystko okej. Okay. I taka postawa zostanie, tak jak pan profesor powiedział, wymuszona sytuacją na rynku.
Dzisiaj też jest problem pokoleniowy. Czytałam sobie komentarze pod artykułem, gdzie młodzi ludzie piszą, no tak, emeryt przychodzi, zabiera miejsce pracy młodym. Czy dzisiaj można mówić o tym, że emeryt zabiera miejsce pracy młodym? Chyba na tych mniej wykwalifikowanych stanowiskach.
W tej chwili proszę zauważyć, że mamy spadek bezrobocia, że mamy rzeczywiście chyba jedną z najkorzystniejszych sytuacji na rynku pracy w tych warunkach, w których jesteśmy. Myślę, że większość tych osób, które pracy poszukują, jednak mają szansę ją znaleźć. I to jest jakby jedna strona medalu. Oczywiście, że zawsze będzie jakaś część społeczeństwa, które powie, że nie chce pracować do śmierci, prawda, że chce jednak na tej emeryturze, prawda, godnie odpocząć. I to też trzeba przyjąć. No to są już indywidualne wybory. Patrząc na to zaangażowanie ponad 20% osób starszych w krajach rozwiniętych, bądź no, trzeba też zwrócić uwagę na to, że powody tego też mogą być bardzo różne. Mogą wynikać na przykład właśnie ze słabości systemu emerytalnego, niskich emerytur i konieczności po prostu dalszej pracy po to, żeby móc w ogóle dalej funkcjonować. A więc to mogą to być też sytuacje wymuszone. Nie znam tutaj wyników badań, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast spotkałem się z takimi sytuacjami w krajach, które no, nie podejrzewalibyśmy ich o to.
No to może z drugiej strony nie powinniśmy się martwić o to, że będzie cofnięta reforma związana z wiekiem emerytalnym, bo i tak ludzie będą zmuszeni pracować i po prostu będą wybierali pracę, a nie...
Tak, ale tylko, że to cofnięcie wieku emerytalnego i nawet zakładając, że część tych ludzi będzie chciała dalej pracować, mając prawo do emerytury, no to będzie obciążenie dla budżetu, tak? To będzie obciążenie dla budżetu. Myślę, że to jest bardzo ryzykowna finansowo decyzja, abstrahując od wszystkich takich, powiedziałbym, politycznych czy społecznych jej uwarunkowań.
Czyli czysta ekonomia.
Czysta ekonomia mówi zdecydowanie nie. To jest, to w ogóle nie ma cienia wątpliwości. No i naprawdę uwierzmy nie tyle w prognozy demograficzne, bo pani tutaj odwołała się do prognoz na 2050 rok. Tam się może dużo zmienić jeszcze. Ale na przykład, co będzie na rynku pracy w 2035 roku, to my już wiemy, bo ci dzieci... Te dzieci są już na świecie, tak? I tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, tak? Nie ma żadnych zaskoczeń. Więc wiemy, że będzie spadek zasobów siły roboczej, wiemy, że będziemy mieli problem na rynku pracy i no, w związku z tym trzeba to wziąć poważnie pod uwagę przy jakichkolwiek decyzjach.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca Politechniki Gdańskiej, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora Kasy Krajowe SKOK. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a po nich program o ogrodach, roślinach, ich pielęgnacji i uprawie. Już teraz Państwa zapraszam, a Panom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję za usłyszenie. Dziękuję.